Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jestem wdzięczny Bogu za to, że możemy dzisiaj tutaj być. Za to, że Bóg daje nam ten czas, kiedy możemy się zejść razem. I chciałem się dzisiaj dzielić Słowem Bożym. Znanym Słowem Bożym. Zauważyłem, że często usługujący właśnie z tego miejsca, no, czytają znane miejsca z Pisma Świętego. I dobrze, myślę, że dużo jest miejsc znanych i kojarzymy sobie nawet po kilku słowach, możemy skojarzyć sobie i mamy gdzieś to tam w pamięci naszej. A słowo było nie tak dawno czytane nawet i tutaj w zborze u nas, zapisane w Księdze Joba. Księdze Joba, 11 rozdział, 13 werset. I tak właśnie znamy pewien fragment i wiele fragmentów znamy z Pisma Świętego, ale Bóg co jakiś czas, powiem, na nowo otwiera nasze oczy i w nowy sposób dotyka przez to samo słowo. Myślę, że gdybyśmy mieli mówić ludziom z tego świata, że coś nas dotyka z tego samego miejsca, że Pismo Słowo nas dotyka w szczególny sposób, myślę, żeby nie zrozumieli. Oni tego nie rozumieją. Ale Pismo, które zostawił dla nas Bóg, jest żywe i święte i naprawdę ma wielką moc. I ważne jest, aby czytać, aby słuchać, aby się do niego stosować, bo ono tylko ma moc zmieniać nasze życie. I czytajmy od 13 wersetu. Jeżeli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy. Będziesz mocny i nieustraszony. Wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które przepłynęły. I jaśniejsze niż południe zejdzie ci życie. Choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Możesz ufać, bo jest jeszcze nadzieja. Pewny ochrony położysz się bezpiecznie. Będziesz leżał i nikt cię nie przestraszy, a wielu zabiegać będzie o twoją łaskę. Natomiast oczy bezbożnych zgasną, nie ma dla nich ucieczki. Jedyną ich nadzieją wyzionąć ducha. Myślę, że znacie dobrze ten fragment. Ale tak jak Mariusz mówił też w czwartek, że często znamy coś bardzo dobrze i tylko tyle. Może potrafimy przywieźć słowa. Ale Bóg czasami nas zatrzymuje na takich właśnie tych znanych rzeczach. Pisze tutaj o dobrym przygotowaniu. Jeżeli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie. Myślę, że ludzie dzisiaj często mylą drogi, mylą w ogóle pojęcia Boże. Mylą drogi pańskie. Zaczynają od w ogóle całkiem innych rzeczy. Bóg wskazuje przez słowo swoje prostą drogę, naprawdę nieskomplikowaną dla nikogo. A ludzie próbują w jakiś sposób własny, ludzki, próbują dojść swoich prawd i tworzyć dzieło Boże przez swoją własną ludzką mądrość. Dzisiaj widzimy, co dzieje się w zborach. Widzimy wielkie odstępstwo i już w Polsce też powiem, i dalej sięgające nawet i za granice wschodnie. A Bóg mówi proste słowa. Jeżeli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, I Bóg wtedy pokazuje tę receptę na drogie i wspaniałe życie z Bogiem. Daje pewne wskazania, co trzeba uczynić najpierw. I potem pisze słowa, które też wypełni, jeżeli my wypełnimy to pierwsze. Tak kiedy czytałem o tym dobrym przygotowaniu, przyszła mi na myśl, ponieważ też widziałem w pracy, kiedy jestem, widziałem, jak nasz skoczek, Polak, zdobywał te medale na olimpiadach. I to jak skacze, wiecie, i tak pomyślałem sobie, że naprawdę w tych skokach widać wiele przygotowania jeszcze przed sezonem, wiele treningów. To, że ma talent chłopak, na pewno, nie wątpię, ale bije swoich rywali naprawdę z dumą i z klasą. Ale myślę, że wiele przygotowywał się do tego, aby dzisiaj zbierać nagrodę, aby dzisiaj wygrywać. I człowiek też musi. Też musi, jeżeli chce coś osiągnąć w życiu z Bogiem, jeżeli chcesz to przeżywać, coś chce, musi przygotować swoje serce. Wznieść do Boga swoje dłonie i w modlitwie poprosić Go o to, aby przyszedł On, albo On zaczął działać. Ja często pamiętam, jak próbowałem własnymi sposobami. Powiem tak, na siłę. Coś zmienić. I to nie wychodzi. Ja myślę, że możecie powiedzieć to samo. Jeżeli człowiek próbuje coś z własnej siły, z własnej woli, to nie wyjdzie. To nie ma możliwości powodzenia w przyszłości, ale Bóg daje pragnienia naprawdę i te pragnienia trzeba odzwierciedlać i trzeba na nie odpowiadać. Nie my jesteśmy od tych rzeczy, ale naprawdę Bóg wszystko rodzi w naszym życiu. Jeżeli On daje pragnienie do czegoś, to przyłoży do tego wielką wagę i czynić to, co właśnie tutaj czytamy. A Bóg będzie odpowiadał na te modlitwy, na nasze pragnienia i będzie nas zmieniał. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Radosny to dzień, kiedy możemy przychodzić na to miejsce, do domu modlitwy, do domu, w którym wierzymy, ufamy, że Pan Jezus jest z nami, że Jego Słowo, żywe Słowo, niezmienne Słowo będzie dzisiaj też przemawiać do nas. I drodzy, chcielibyśmy też przygotować glebę naszego serca na przyjęcie tego Słowa, abyśmy mogli wydawać obfity owoc dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak prorok Izajasz mówi, że tak jak deszcz, który też i dzisiaj pada z nieba od Boga, nasyca ziemię, napawa ją, czyni ją urodzajną, tak też dałby Bóg, aby nasze serca dzisiaj były otwarte na przyjęcie tego deszczu Bożego błogosławieństwa, tego Bożego Słowa. Drodzy, pierwszy raz w życiu, kilka dni temu, miałem możliwość uprawiać sam swoją ziemię, którą mam za domem, i posiałem pszenicę i wiem, jak potrzebny jest deszcz po siewie. I też jak Słowo Boże mówi, że rolnik z nadzieją sieje i oczekuje plonów. Dlatego też myślę, że Bóg też patrzy na nasze serca i też ten posiew tego Bożego ziarna jest siany z tą nadzieją, że Ten, który oddał swoje życie za nas, za nasze grzechy, że ujrzy owoc swoich trudów, swojej pracy. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Jemu niech płynie chwała. Za to, że mogliśmy się zgromadzić dzisiaj na tym miejscu, że mogliśmy też, drodzy bracia i siostry, przez te dni przygotowywać nasze serca. Tak jak słyszeliśmy, jeśli dobrze przygotujesz swoje serce, jeśli dobrze przygotujesz swoje serce. Drodzy, dla tych, których serce będzie dobrze przygotowane, jest dobrze przygotowane, jest obietnica Boża. Dobrze przygotować serce, to tak jak tutaj słyszeliśmy, usuniesz to, co złego. Usuniesz to, co złego, nie tylko na twoich rękach. Drodzy, bo Słowo Boże mówi też o tym, tak jak czytamy w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, że chcę, żeby mężowie na każdym miejscu podnosili czyste ręce bez gniewu i bez posfarku. Drodzy, nie chodzi tutaj o cielesny brud, bo za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, to postrzegali go faryzeusze, uczeni w piśmie, chcieli znaleźć jakąś przyczynę do tego, żeby go oskarżyć o to, że nie przestrzega zakonu Bożego i przypatrzyli się, że uczniowie Pana Jezusa nie przestrzegają nauki starszych, że przed posiłkiem, przychodząc z rynku, nie umywają rąk swoich. I mieli to za złe Jezusowi, ale Pan Jezus powiedział do nich, że wy odrzuciliście Boże przykazanie, a swoje ludzkie wystawiliście na piedestał i bardziej dbacie o te ludzkie niż o Boże przykazanie. I powiedział Pan Jezus, że nie to, co wchodzi przez umyte, nieumyte ręce, co wchodzi do wnętrza, nie to czyni nas pokalanych, ale to, co z serca wychodzi. To, co z serca wychodzi, drodzy. I dobrze przygotować serce, to znaczy usunąć właśnie te rzeczy, o których tutaj Pan Jezus, przeczytam może z Ewangelii Marka z 7 rozdziału od 19 wersetu. Czytamy, bo może 18 werset. Tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Drodzy, nade wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swojego. Ale jeśli zdarzy się, drodzy, że żyjąc w tym świecie, pokalamy się. Kiedyś jeden brat, często, może nie często, ale przypominam sobie, że mówił coś takiego, że tak jak młynarz, który pracuje w młynie, nie jest w stanie uchronić się od tego, żeby się nie wybielić mąką, żeby jego szaty nie były białe. Tak też my, żyjąc w tym świecie, drodzy, gdzie jednak mamy oczy, mamy uszy, mamy te wszystkie zmysły ciała, drodzy, nie jest w stanie, żeby człowiek w jakiś sposób, żeby ten grzech nie wdarł się do naszego serca. Drodzy, ale mając też świadomość tego, my, drodzy, to nie jest mąka. To nie jest mąka. Mąka jest czymś dobrym, jest czymś pożytecznym. Z mąki robi się chleb, który spożywamy. Natomiast grzech jest czymś złym, jest czymś zabójczym, jest jadem śmiercionośnym, drodzy. I niedobrze jest kalać się grzechem. Niedobrze jest dopuszczać do swego serca grzechu. Ale jeżeli jest jakiś ciężar, jeżeli czujemy, że u schyłku dnia splamiliśmy nasze szaty, Drodzy, to tak jak mówi Słowo Boże, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, jeśli żałujemy, jeśli pokutujemy, wierny jest Bóg, aby nam odpuścił i oczyścił od wszelkiej nieprawości. Jeśli chodzimy w światłości, w prawdzie, drodzy, mamy społeczność między sobą, tak jak mówi list Jana, i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości, drodzy, jeśli chodzimy w światłości, to też zobaczymy ten grzech, zobaczymy tą nieczystość. Drodzy, w ciemności trudno cokolwiek zobaczyć, a zwłaszcza brud na swojej szacie, nieczystość na swojej szacie. Dlatego warunkiem tego, żeby przyjść do tego zdroju, który oczyszcza, do krwi Jezusa Chrystusa, drodzy, trzeba chodzić w światłości. Jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy między sobą i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Przygotować serce, drodzy, jeśli dobrze przygotujesz swe serce. Podobne miejsce, drodzy, jak księga proroka Izajasza, kiedy jest mowa o poście, kiedy też niedawno Ula też dzieliła się tym świadectwem, jak przeżywała fragment tego słowa, drodzy, i ten miły post Bogu, czytamy, w którym Bóg ma upodobanie, 6 werset, 58 rozdział. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzły, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych, łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przeodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna, twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo szydercze, pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie cię stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Drodzy, przygotować dobrze swoje serce. Drodzy, to nie tylko przygotować swoje serce do tego czasu, do tego dnia, którego Bóg nam z łaski swojej dał dożyć, gdzie będziemy wspominać śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie też mieliśmy czas, żeby się rozsądzić, żeby przygotować nasze serca, drodzy, ale też nasze serca muszą być zawsze gotowe. Drodzy, bo my nie znamy dnia, kiedy dnia przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie znamy kresu naszego życia. I dlatego Słowo Boże nam mówi, tak jak śpiewaliśmy tą pieśń, żebyśmy byli zawsze czujni. Żebyśmy byli zawsze gotowi. Żeby nasze serca zawsze były czyste. Ale też, drodzy, jest czas do oczyszczania. Tak jak też ostatnio mówiłem, cytowałem miejsce z objawienia Jana, gdzie jest napisane, że czas jest krótki, święty niech się uświęca, sprawiedliwy niech dąży do jeszcze większej sprawiedliwości. Drodzy, i do tego jesteśmy powołani, do uświęcania. Drodzy, do uświęcania, bo zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i Słowo Boże mówi, jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wierzymy, że gdy się On objawi, będziemy podobni do Niego i kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Drodzy, i stójmy na straży naszego serca. Bądźmy czujni. Pan Jezus, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane, kiedy wołał żarliwie do Ojca, drodzy, to jest napisane, że krople potu spływały jako krople krwi z Jego oblicza. Tak bojował, drodzy, i zastał uczniów śpiącymi, choć mieli czuwać, i mówi: módlcie się, czuwajcie, abyście mogli ujść pokuszenia, abyście godni byli wytrwać w próbach, drodzy. I też właśnie my musimy mieć świadomość tego i wierzę, że mamy taką świadomość, drodzy, że tym próbom nie jesteśmy poddawani tylko wtedy, kiedy zbliża się wieczerza, kiedy chcemy naprawdę godnie przyjmować, obchodzić pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa, ale te próby przychodzą w każdej chwili naszego życia, drodzy, i dlatego potrzeba ustawicznej czujności, potrzeba ustawicznych modlitw. I o tym też mówi Słowo Boże: módlcie się nieustannie. Modlitwy wasze niech się nie przerywają. Drodzy, nasze życie, nasze oczy muszą być zawsze skierowane do góry. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, albowiem umarliście i życie wasze skryte jest w Bogu. Chwała Bogu, bracia i siostry, za ten czas dogodny, za Jego święte słowo, za ten drogowskaz, który Bóg daje dla naszego życia. Przykazanie jest pochodnią, nauka światłością, drogą żywota są karności i ćwiczenia. Drodzy, i apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, on przypomina i zachęca Tymoteusza i te słowa, wierzę, że też są skierowane do nas jako zachęta, jako nakaz, abyśmy, drodzy, mogli też ten dobry bój bojować i otrzymać tą koronę życia wiecznego, którą przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Tak jak śpiewaliśmy o tej koronie, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział. Zachęta apostoła Pawła do swojego ucznia Tymoteusza. I może 12 werset. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany, i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Ponckim Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Drodzy, i przywołany jest obraz Jezusa Chrystusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. Złożył dobre wyznanie. Drodzy, wcześniej, może otwórzmy Ewangelię Jana. Pan Jezus, zanim złożył to wyznanie, stojąc przed Piłatem, Poncjuszem, najpierw stanął przed Radą Najwyższą, przed Synhedrynem. I tak jak tutaj czytamy w 18 rozdziale Ewangelii Jana, 19 werset, wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. Drodzy, chciałbym zwrócić naszą uwagę na to miejsce. Drodzy, Pan Jezus, On złożył świadectwo przed Radą, przed Piłatem, kiedy czytamy dalej ten 18 rozdział, kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem i tutaj czytamy 36 werset. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Drodzy, Pan Jezus wydał świadectwo prawdzie. Pan Jezus wypełnił wolę Ojca. Nawet tam w Getsemane, kiedy wołał, kiedy modlił się gorliwie do Ojca, kiedy wiedział, co go czeka, mówi: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, niech będzie Twoja wola. Drodzy, i wypełnił wolę Ojca. Na krzyżu ostatnie słowa, jakie wyrzekł, wykonało się. Ale my żyjemy, drodzy, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, jako ci, których powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Tak jak czytałem to miejsce, że Bóg mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, ale ujrzą go czystego serca. Drodzy, i my, pielgrzymując na tej ziemi, jeśli wydamy świadectwo, drodzy, bo tak Pan Jezus powiedział, powiedział właśnie: dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali. Co im mówiłem? Oto oni wiedzą. Drodzy, czy my wiemy? Czy treścią naszego życia, drodzy, jest prawda? Czy treścią naszego życia jest Jezus Chrystus? Drodzy, żebyśmy mogli wydać świadectwo prawdzie. Bo wydać świadectwo prawdzie to nie tylko powiedzieć, drodzy, to nie tylko, tak jak słyszeliśmy, zacytować fragment Ewangelii, to nie tylko może poznać literalnie Słowo Boże, to nie tylko mieć wiedzę o Jezusie, drodzy, ale przede wszystkim Słowo Boże, tak jak tutaj apostoł Paweł kierował te słowa do Tymoteusza i mówi: złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Drodzy, my może spodziewamy się tego, że przyjdzie czas, może prześladowań, może ucisku, kiedy wypełni się Słowo Boże na nas, gdy jest napisane o tym, że będziecie stawać przed radą, przed królmi, przed starostami, że będą was wydalać z bujnic, synagog. Nie bójcie się, co wtedy będziecie mówić, bo onej godziny będzie wam dano, bo nie wy mówić będziecie, ale Duch Święty, który Duch Ojca, który mieszka w was, on będzie mówił za was. Drodzy, i to jest prawda, ale też jakie nasze życie musi być, drodzy, w codziennym naszym chodzeniu przed Bogiem, przed tym światem, przed tymi ludźmi. Jest napisane w liście do Efezjan: nie upijajcie się duchem, nie upijajcie się winem, ale bądźcie napełnieni duchem. Ducha nie zagaszajcie. Chodźcie według ducha, nie według ciała. Drodzy, i wtedy, kiedy nasze życie takie będzie, to, drodzy, my możemy wtedy wydać świadectwo. Wtedy Bóg będzie się przyznawał, wtedy Duch Święty, który będzie miał miejsce w naszym życiu, drodzy, On będzie czynił dzieło Boże w nas. On będzie nas przemieniał na obraz Boży. Bo my, drodzy, jesteśmy jak ta glina w ręku garncarza. Sami z siebie. Tam jest, czytaliśmy ten fragment. Adaś czytał: jeśli przygotujesz swoje serce. Drodzy, ale prawda jest taka, że jesteśmy gliną. On jest garncarzem. On jest garncarzem, drodzy, i można było powiedzieć: no co glina może sama z siebie? Czy glina może rzec do twórcy: czemuś mnie takim uczynił? Drodzy, ale Bóg dał dech życia w to stworzenie, które stworzył z prochu ziemi. Drodzy, i dał nam wolną wolę. I nie do końca jest tak, że jesteśmy gliną, bo możemy być gliną, która nie da się formować, która nie poddaje się pod kształtowanie, pod dłoń tego garncarza. Drodzy, ale Słowo Boże mówi tutaj do nas w liście do Koryntian apostoł Paweł w 3 rozdziale i 17 werset mówi, pisze tak: a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. My wszyscy tedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Drodzy, Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Jeżeli prawdziwie, drodzy, poddajemy się woli Bożej, Słowo Boże mówi: poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Drodzy, poddać całkowicie nasze ciała, naszą wolę w ręce tego garncarza, żeby nie być sztywną, twardą gliną, którą nie da się ukształtować według woli garncarza. Poddajcie się Bogu. Drodzy, poddać się Bogu to dać miejsce Duchowi Świętemu, to dać miejsce działania Ducha Świętego w naszym życiu. To przede wszystkim też i uczyć się pokory. Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, jestem cichy i pokornego serca. Nic nie czynię sam od siebie, ale co widzę i słyszę od Ojca, to czynię. Drodzy, całkowita uległość względem woli Ojca. Obraz naszego Mistrza, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy, i dałby Bóg, abyśmy i my poddawali się Jemu, drodzy, aby prawdziwie On mógł przygotować nasze serca. My od siebie, drodzy, uniżmy się pod mocną ręką Jego. Poddajmy się Bogu, a On uczyni to, co najlepsze z nas. Jemu niech płynie chwała. Amen.
Chwała Panu Bogu. Piękna pieśń pełna tęsknoty. Znaleźliście taką samą tęsknotę w waszych sercach? Takie same pragnienia? Czy może ze strachem trochę śpiewaliśmy tą pieśń? Bo jeśli tak jest pragnienie, że gdy tak całą piękność okazujesz w całym stworzeniu, jakże musi być piękny i wspaniały sam zdrój tej chwały? Jezus Chrystus. O zdroju światła, kiedyż mi zabłyśniesz, kiedyż to dla mnie w całej pełni tryśniesz, kiedyż z tajemnic świętych się wyłonisz, twarz mi odsłonisz. Kiedy? Kiedy? Po śmierci, tak? Musi przyjść śmierć. I później o tym mówi autor czy autorka tej pieśni. Ciesz się, ma duszo. Pełna bądź nadziei. Wnet cię odwoła z ziemskich burz zawiei. Co to jest? Śmierć. Jeśli ktoś ma jeszcze lęk przed śmiercią za duży, to nie śpiewa tą pieśń. Wkrótce na brzegach staniesz już bezpiecznych. Ci nasi bliscy, którzy odeszli, stanęli na bezpiecznych brzegach. Już im się ziemia nie usunie spod nóg. Już się nie zachwieją ani razu. I do radości dojdziesz krain wiecznych. Piękne, piękne słowa, piękne pragnienia. Ja mogę powiedzieć amen na tą pieśń. Chciałbym podzielić się słowem, które często jest wspominane jako ostrzeżenie przy Wieczerzy Pańskiej. Czytamy, żeby przypomnieć o pewnych Bożych wskazaniach. Zapisane są w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. Końcówkę 6 rozdziału od 14 wiersza. Drugi do Koryntian, 6 rozdział od 14 wiersza. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bracia i siostry, czy te pierwsze wersety przeczytanego fragmentu nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Jaka zgoda między Chrystusem i Belialem? Czy one są na tyle wyraźne, na tyle stanowcze, na tyle zrozumiałe, żeby zobaczyć rzeczywistość, żeby zobaczyć, jak to jest z tymi powiązaniami? Czy są to dla was słowa tak jasne, tak wyraźne, tak proste, że każdy może zrozumieć, czy wyciągnąć jeden wniosek, słuszny wniosek, prawdziwy? Nie ma żadnej możliwości. Żadnej możliwości, żeby światłość połączyła się z ciemnością, albo współżyła z ciemnością. Żeby sprawiedliwość ułożyła się jakoś z nieprawością, prawda? Nie ma żadnej szansy, żadnej możliwości. Jest to wezwanie dla nas, i Bóg je kieruje do nas w związku z bardzo ważną, jedną bardzo ważną, niesamowicie ważną rzeczą. Wielką rzeczą. Bo jesteśmy świątynią Bożą. Gdybyśmy nie byli świątynią Bożą, myślę, że Bóg by do nas tego nie mówił. Poza świątynią Bożą jest możliwe mieszać sprawiedliwość z nieprawością, ciemność ze światłością, jakąś tam światłością, oczywiście nie Bożą. Jest możliwe mieć dział wierzący z niewierzącym. Jest możliwe. Jest możliwe chodzić we wspólnym jarzmie z niewiernymi. Gdyby nie fakt, że jesteśmy świątynią Bożą, w której Bóg mieszka. To jest bardzo wyraźne. My próbujemy jako ludzie sobie układać jakiś układ, nawet wprost mówię, jakiś układ. Co ma wspólnego? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. My próbujemy sobie jakoś wytłumaczyć, jakoś przyjąć do, pogodzić się, czy pozostawić wiadomość, czy taką furtkę, że no trochę można. Bo bardzo wiele rzeczy można w tym świecie no wcisnąć, ułożyć, gdzie nie powinny być. Wczoraj żeśmy oglądali zdjęcie kręgosłupa Marcina Gajika. Przyniósł nam pokazywać. Takie bardzo wyraźne. On ma wysunięty dysk, czy przepuklinę w siorach, no jak zazwyczaj wytłumaczę, na czym to polega. I zrozumiałem jedną fajną rzecz przy okazji, no i Krzysiu, z rozmowie z Krzysiem, bo on też wie, o co chodzi, Kasia też wie, o co chodzi. Wiecie, kręgosłup, to powiedzmy jeden kręg, drugi krąg, tak? Trzeci krąg, czwarty i tak dalej. I między tymi kręgami jest ten dysk, tak? Taka galaretowata czy chrząstkowata, coś tam na pół, substancja, która no, amortyzuje, która coś tam układa i tak dalej. Potrzebna, tak? A tego nie wiedziałem. Wiecie, ja myślałem, że rdzeń kręgowy biegnie o tu. Tu jest dziurka i tu rdzeń kręgowy biegnie. Nie biegnie tutaj. To Krzysiu mi wczoraj powiedział, dla mnie było to zdziwienie. Z każdego takiego kręgu wystają takie dwa wąsy, kości. Tak? O takie widać? Tak wystają. I tu biegnie, tu. O, tu jest miejsce. To jest, nawet tak jest, taka osłona taka. I tu jest miejsce na ten rdzeń, najważniejszy rdzeń, życiodajny rdzeń, nie wiem, no jak przerwany to i wszystko, tak? Koniec. I widzieliśmy, jak na tym zdjęciu jest pokazane, jak ten dysk u Marcina wysunięty jest w tą stronę właśnie, w tą stronę tego rdzenia bardzo mocno. Wcisnął go. Lekarz powiedział, dziwię się, że pan tak jeszcze funkcjonuje. Bo kiedy on go tam uciska albo, no nie daj Boże, jak miażdży, to już koniec, tak? W sensie koniec absolutnie odcina władzę. Ale stąd się biorą te później bóle, te paraliże, te niedowłady i tak dalej, tak? Bo nie funkcjonuje. I w zasadzie tak bardzo mu wyszedł ten dysk, że mogłoby być tak, że on by był prawie że całkowicie sparaliżowany w dół. I to by było, no tak, nikt by nie zdziwił się, no bo przecież ma pan tak mocno wciśnięty czy uciskany nerw. Popatrzcie, że tutaj nawet, no ja, ale jakoś chodzi, no wiadomo jak, odczuwa to, to jest, ale żyje, prawda, żyje, może ktoś nawet nie wiedział, że ma taki problem. Jakoś nawet tu jest możliwa jakaś ingerencja. Coś tam weszło, no, ale się da pogodzić jakoś. No da, parę lat żyje z tym. I tak myślimy, wiecie, w różnych rzeczach widzimy próby pomieszania, czy połączenia, czy jakiś tam, że ta ciemność, ta niesprawiedliwość trochę tam jak się wciśnie w tą świętość, przecież to się jakoś da. Czy te słowa są dla nas wyraźnym, dają nam wyraźne światło, że u Boga nie ma możliwości, żeby wyszedł dysk i wcisnął się. Żeby wyszedł dysk nieprawości i wcisnął się w sprawiedliwość Twoją. Żeby wyszedł ten dysk taki mały, odrobinka. To są, wiecie, to są milimetrowe sprawy, tak? Może 3 milimetry, może 2, może 4. Trudno, ale to nie jest 50 centymetrów, to jest 2 metry. Że nie da się wcisnąć i pogodzić tego, żeby była jakaś zgoda między ciemnością a światłością. Nie jest możliwe. W duchowym życiu jest niemożliwe. Tam, gdzie Bóg, jeśli chodzi o Boga, światłość Bożą i o ciemność nie ma nic wspólnego. Jedno niszczy drugie. Albo światłość niszczy ciemność bezwzględnie w 100%, albo ciemność niszczy światłość. Jeśli dopuszczamy ciemność. Wiecie, to jest tak jak ogień i woda. Może taki dobry przykład, jak ogień i woda. Nie można połączyć. Nie może przyjść, powiem, ognisko do kałuży, do morza albo wielki ogień, do jeziora i powiedzieć, chcę wejść trochę, pozwól mi. Tak trochę ci zajmę brzegu. Da się? Nie da się. Z kolei woda nie może przyjść i powiedzieć, ustąp mi, weź mi, zrób klinek. Dużo ci nie zajmę. Nie da się. Jeśli zderzą się woda i ogień, coś ginie, prawda? Albo ogień i już tylko woda i nic ognia. Albo jeśli mało było wody, to woda wyparuje, tak? I ogień dalej jest, ale wody już tam nie ma. Trochę dymu, dużo dymu, a później już tylko ogień. Nie da się. I tak nie da się pogodzić sprawiedliwości z nieprawością. I tak nie może być społeczności między światłością a ciemnością. I tak nie może być zgody, no tutaj powiemy wszyscy na pewno bez żadnego wahania, amen, zgody między Chrystusem a Belialem. Nie wyobrażamy sobie, prawda, że w czymś jest zgoda, tak? Że w czymś sobie podali rękę Jezus i szatan. Ha, nie, nie, a 100%, tak? W pełnym przekonaniu. Ale kochani, w takim samym zestawieniu pytań jest też nasze rzeczy. Nie idźcie w obcym jasmie z niewiernymi. W takiej samym, powiem, w takiej samej zestawie odpowiedzi, w tej samej odpowiedzi zawiera się to. Nie może być sprawiedliwość pomieszana z nieprawością. Nie ma zgody i nie ma działu między wierzącym a niewierzącym. Nie ma układu między świątynią Bożą a bałwanami. My widzimy dzisiaj układy coraz powszechniejsze, coraz szerszy krąg mają między świątynią Bożą a bałwanami. Nie chcę o tym już mówić teraz, ale one są coraz bliższe nas i coraz wyraźniejsze. I ci, którzy te układy zawierają, mówią, jak to? Jest możliwe. Jak to? Tak trzeba nawet. Choćby w dziele ekumenii, tak? No tak można. Nie rozumieją tego, bo nie chcą rozumieć. Ja chciałem powiedzieć na początku, że Adam mówił, że mówimy, że znane słowo, że ja chcę przeczytać słowo, prawie wcale nieznane. Bo ono mówi o tym, że nie ma społeczności, nie ma działu wierzącego z niewierzącym, że nie ma jarzma wspólnego z tym światem, że nie ma związku żadnego między sprawiedliwością a nieprawością i że bardzo mało ludzi to zna. Bardzo mało ludzi zna to słowo. Mówią, że jesteśmy świątynią Bożą, to znają wszyscy, ale jakby zapomnieli o tym. Może bardzo rzadko jest to czytane. Nie ma, kochani, żadnego związku. Nie może być żadnego zazębienia, żadnej współpracy, żadnej zależności między nami a grzechem, między nami a światem, między nami a poganami. W duchowych rzeczach oczywiście. Nie mówię, że obiadu wspólnie nie możemy zjeść, tak? Nie ma. Między sprawiedliwością a nieprawością. Nie ma. Nie da się ułożyć, jak ten dysk chociaż tam się nawet ułożył jakoś, nawet w tym nie jego miejscu, niezarezerwowanym dla niego. Nie ma miejsca na dzielenie. Dlatego musimy być świadomi tego. Nie jesteśmy z tego świata. Dalej o tym mówi Słowo Boże. Jak powiedział Bóg, myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Dlatego lubimy zbierać się razem. Prawda jest taka, najlepsza prawda, najpiękniejsza jest taka, że Jezus zamieszkał w nas. W nas. I tam, gdzie jesteś, jak będziesz na pustyni, jak będziesz w więzieniu, Chrystus będzie w tobie mieszkał. Znamy te świadectwa braci, którzy byli po 5, 10, 15 lat w więzieniu i mówili, nigdy tak blisko Chrystus nie był ze mną, a ja z Chrystusem, jak tam. To jest piękna rzecz. Kochamy to, że Chrystus jest w nas, Bóg jest w nas, ale też będę się przechadzał pośród was. Kochamy nabożeństwa. Kiedy przychodzimy, jesteśmy razem, Bóg jest też między nami. Jeszcze piękniej. Bo i w nas, i między nami. A jeśli ktoś siedzi, jeśli tu w tym pierwszym rzędzie siedzi dwóch braci skłóconych ze wszystkimi, to Jezus już się tu nie może przejść. Jest to, powiem, biała plama, czarna plama, gdzie nie ma obecności Chrystusa. Prawda jest taka, że też i w ich sercach wtedy by nie było Chrystusa. Bo jakże ktoś może mówić, że miłuje Pana, jak bliźniego swojego ma w nienawiści, tak? Rozumiemy to? Jeśli nie ma jedności między nami, jeśli ktoś przychodzi i nie ma jedności, Chrystus nie może się przechadzać między nami. Gdzieś tam jest jakaś enklawa nieprawości, enklawa ciemna, gdzie Chrystus się nie będzie przechadzał. Dlatego tak ważne jest trwać w jedności i trwać w miłości. Kochamy to, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, kiedy nie ma w naszym sercu żadnych oskarżeń, żadnej złości, nieprzebaczenia, to prawdziwie czujemy, jak Pan Jezus przechadza się pośród nas. Jest w sercu naszym, a jeszcze przechadza się pośród nas. To jest cudowne. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlaczego możemy być świątynią Boga żywego? Pierwszy list do Koryntian mówi dalej takie, mówi podobne słowa, 3 rozdział, 16 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Kochani, dlatego konieczne jest, aby lud Boży był napełniony Duchem Świętym. Nie ma chrześcijan bez Ducha Świętego. Nie ma chrześcijan zielonoświątkowców, którzy twierdzą, że Duch Święty wstępuje i innych, którzy twierdzą, że Duch Święty nie wstępuje. Nie ma chrześcijaństwa, nie ma świątyni Bożej bez obecności Ducha Świętego. To On czyni, powiem, nasze serce, to miejsce, tą świątynię świętą. Duch Święty, który mieszka w nas. To On sprawia, że tam może przyjść Bóg, że tam może przyjść Chrystus, że tam może przyjść chwała Boża. To Duch Święty sprawia w naszym sercu. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Bądźmy pełni Ducha. 19 wiersz następnego chyba rozdziału, czy następna kartka, 6 rozdział i 19 wiersz do 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Ciało nasze, to często podkreślamy, nie tylko serce. W zasadzie nie pisze, że serce nasze jest świątynią Ducha Świętego. Pisze, że ciała nasze, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Który jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do samych siebie. A, wiecie, że taka zależność wynika też z tego? Że nie tylko jesteśmy świątynią Bożą, ale należymy do samych siebie, robimy co chcemy. Nie. Że razem z tym, gdy staliśmy się świątynią Bożą, zostało nam odebrane prawo należenia do samych siebie. Bóg jest jedynym, powiem, prawowitym właścicielem. Do Niego należy świątynia. Nawet już nie do nas. Świątynie bogów, którym stawiają, nie należą do państwa. Kiedyś, gdy stawiali, to było to nie było, ta świątynia należała do Boga, któremu była postawiona. Prawda? Tam Bóg, to była własność tego Boga. Świątynia Boża, świątynia Salomona była własnością Boża, Boga. Bóg tam sprawował rząd. Dlatego takie, powiem, radykalne, takie szczegółowe przepisy mieli kapłani. Bo Bóg zawiadywał tą świątynią. Dzisiaj, kiedy serca nasze, kiedy ciała nasze są świątynią Bożą i nie należycie też do samych siebie. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Drogo żeśmy kupieni. Drogo jesteśmy kupieni krwią Jezusa Chrystusa. On oczyścił nasze serce, On oczyścił nasze sumienie, On dał nam białe szaty, On nas przyozdobił. I dalej Bóg mówi, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Bardzo rzadko znane, czy rozumiane, czy czytane Słowo Boże, a jeszcze mniej znane. Mówi się, Jesteśmy świętym narodem, Bożym narodem, bo Bóg nas wyłączył, bo Bóg nas wybrał z tego świata, bo Bóg nas oddzielił. I ludzie nic nie robią, żeby się oddzielić, bo mówią, Pan Bóg nas oddzielił. Jeśli żyje w grzechu, to mówi, no bo ja taki jestem, nie daję rady. Pan Bóg nas oddzielił, to jest prawda. I ta sama prawda mówi, ty wyjdź. Ty odłącz się. Bo my podejmujemy decyzję. Bo to nasze nogi idą tam, gdzie nie powinny iść. Bo to nasze oczy patrzą na to, co nie powinno patrzeć, tak? Bo to nasze serca przyjmują to, czego nie powinny przyjmować. Bóg mówi, wyjdźcie spośród nich. My mamy wyjść, bracia i siostry. To należy też do nas. Nie zwalajmy tego tylko na Boga, że Bóg nas wyłączył, że Bóg nas oddzielił, że Bóg nas nazwał. Nie, my mamy wyjść, my mamy się odłączyć i nieczystego się nie dotykajcie. To my mamy nie dotykać się nieczystego. A ja przyjmę was. Zobaczcie, jaka kolej. To jest Ewangelia, kochani. To nie jest stary zakon. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drodzy, ponieważ jesteśmy świątynią Boga żywego, naprawdę, niewiarygodne, ale prawdziwe, Bóg sobie tak upodobał. To był Boży zamysł, żeby Wszechmogący Bóg, Stwórca Wszechświata, zamieszkał w świątyni, nie ręką uczynionej, niezbudowanej i nawet złotem przyozdobionej, ale wybrał serce. Wybrał serce. O nim niedawno czytaliśmy, jakie jest to serce. Co w tym sercu się dzieje? Co z tego serca wychodzi? Co w tym sercu się gnieździ? Mirek czytał to. To jest niezwykłe. Bóg to serce, takie serce wybrał na świątynię swoją. I krew Jezusa Chrystusa tak wspaniale oczyszcza serce nasze, życie nasze, sumienie nasze. Wiecie, jeszcze jedną rzecz powiem. Bardzo często słyszymy, śpiewamy pieśni, oczyść serce me. I to też jest w świadomości dzieci Bożych, ponieważ oczywiście oczyścić serce może tylko krew Jezusa Chrystusa. Jezus. Oczyść serce me. I kiedy się nazbiera znowu pleśni, mówimy, oczyść serce me. Nie jest to do końca dobre zrozumienie. Dobre zrozumienie miał Dawid w psalmie 51, to już bardzo znane miejsce. Dwunasty wiersz. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Widzicie różnicę między oczyść serce moje, a stwórz czyste serce. Kiedy w ścianie jest wilgoć, gdyby to w tej ścianie była rurka z wodą i tu by był przeciek na kolanku, bo dziura się zrobiła, to by ciągle wychodziła plama. Tak się dzieje z pleśnią, kiedy pleśń się zalęgnie. I można tą plamę zamalować. I będzie biało. A za tydzień pojawi się plama. I można znowu zamalować. Oczyść serce me. I będzie biało. A za tydzień pojawi się plama. Co trzeba zrobić? Trzeba środek ściany uzdrowić, tak? Trzeba uzdrowić rurę. Na tym polega stwórz we mnie czyste serce. Stwórz moje serce czyste. Kochani, i Bóg stwarza czyste serce. Gdzie już, powiem, nie gnieżdżą się pożądliwości, gdzie już nie wychodzi złość, bluźnierstwo, Bóg stwarza czyste serce. Serce nowe dam im, tak? Serce nowe dam im. I tutaj czytaliśmy w Marka o tym sercu i Pan Bóg daje nam nowe serce, stwarza czyste serce i w tym sercu już nie ma wszeteczeństwa, myśli, pragnień, nie ma złych myśli, kradzieży, morderstw, nie ma cudzołóstwa, nie ma chciwości, nie ma złości, nie ma podstępu, nie ma lubieżności, nie ma zawiści, nie ma bluźnierstwa, nie ma pychy, nie ma głupoty. Stwórz czyste serce. Daleko więcej krew Jezusa Chrystusa, Słowo Boże mówi. Mamy, bracia i siostry, tą możliwość. Tam krew baranków, kozłów, powiem, uwalniała ich, oczyszczała ich z popełnionych win, ale Słowo Boże mówi, daleko więcej krew Jezusa Chrystusa oczyści serca wasze głębiej. Oczyści sumienie nasze. Bóg naprawdę przychodzi mieszkać w prawdziwej świątyni. On, wiecie, nie zgadza się na to, nie zrobił z naszych serc takiej parodii świątyni. Ciężko mu tutaj, ciasno mu tutaj, nie pasuje nic do Chrystusa, do Boga. Nic nie przypomina tej świątyni, ale Pan Bóg lituje się i przychodzi. Nie, On stworzył wspaniałą świątynię. Moje i Twoje serce, moje i Twoje ciało jest wspaniałą świątynią, którą Bóg zbudował. Kiedy tworzył swoją świątynię i nakazał Salomonowi ją budować, dał mu, powiem, litanię przepisów, litanię wskazówek, tak i tak i tak i tak, tak i tak i tak, to i to, z tego, frędzelków tyle, na dole dzwoneczki, nic, bo Bóg budował swoją świątynię i zbudował ją przepiękną. I mógł zamieszkać w niej. Bóg buduje w moim i twoim sercu świątynię. W tobie i we mnie buduje świątynię. I nie myśl, że Bóg zbudował, nie dał rady pięknej byle jaką. Jakoś tam się wciska. Nie. Gdybyśmy my zbudowali Bogu świątynię, to by była właśnie taka. Byle jaka. Ledwo by się Bóg mógł wcisnąć. A może wcale by się nie mógł wcisnąć. I byśmy powiedzieli, Panie, bo my nie umiemy ci zrobić świątyni. Nie umiemy zbudować. Nie jesteśmy w stanie otworzyć serca swojego i żeby było piękne. Bo tam jest zawiść, pycha, głupota, mieszka pożądliwe myśli. Panie, nie możemy. Ale to Bóg stworzył czyste serce. To Bóg oczyścił nas krwią Jezusa Chrystusa. To Bóg dał Ducha Świętego. Powiem, wymościł, ozłocił te nasze ściany. I to jest piękna świątynia, kochani. Bóg się nie czuje tam, jak w taki, wiecie, wielki człowiek w małym pomieszczeniu, że musi się zgarbić, skulić i wejść. Bóg przychodzi w chwale swojej. I my oglądamy tą chwałę, żeśmy też dzisiaj czytali. Oglądając chwałę, zostajemy przemienieni z chwały w chwałę. Chwała Panu Bogu, to jest wielki dział, bracia i siostry, cudowny dział, który przez Jezusa Chrystusa Bóg urzeczywistnił. I do którego nas dopuścił, niech będzie uwielbiony. Bądźmy dalecy od tego, co grzeszne. Bądźmy dalecy od związków z tym światem. Bądźmy dalecy od nieprawości. W sercu swoim bądźmy dalecy. Ja już nie mówię, domy nasze może są już dalekie. Serca nasze, w myślach naszych, bądźmy dalecy, ciągle uciekajmy. Od tego, co jest ciemnością, niech się nie wciska w nasze życie. Niech nie wychodzi jak ten chory dysk, niech nie wychodzi, nie może wychodzić, nie ma takiej możliwości. Niech światłość Jezusa Chrystusa lśni w nas. Amen.